Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Sport Cafe jak w każdy piątek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kickboxingu z kickboxerami. Na razie mam tu jednego, ale za chwilę drugi wkroczy dziarskim krokiem. A ja witam serdecznie Kaspra Frontczaka, mistrza świata w kickboxingu. W wadze, zapisałem sobie, żeby nie zapomnieć, w wadze do 86 kg, formuła low kick.
Zgadza się. Witam serdecznie wszystkich, witam serdecznie pana redaktora.
No i czekamy na kolegę Rafała Gorszczaka, drugiego mistrza świata. Coś, on nie dojechał, widzę mistrzowie świata. Jeden z nich spóźnia się z roboty, być może nie puszczają go na razie. Ale dobra, poczekamy. Wróciliście z Lido di Jesolo, pięknie się nazywa miejscowość koło Wenecji. Nawet tam byłem kiedyś, więc to rzut beretem właściwie. Nie wiem, czy nie łączy się Lido z Wenecją przypadkiem, czy parę kilometrów trzeba dojechać.
Kilometrów trzeba dojechać.
No okej, ale widziałem też wasze zdjęcia. Dzisiaj sobie porozmawiamy luźniej, nie tylko o tych waszych bitwach na ringach. Widziałem, że po Wenecji sobie kroczyliście. To proszę bardzo, w roli przewodnika dzisiaj mistrz świata. Jak się podobała w ogóle Wenecja? Co najpiękniejszego? W ogóle pierwszy raz pan tam był?
Pierwszy raz.
Bliżej do mikrofonu, proszę.
Dobrze.
I jak tam?
Pierwszy raz byłem w Wenecji, bardzo piękne miasto, polecam każdemu, żeby odwiedził sobie to piękne miejsce. Przede wszystkim z drugą połówką, ponieważ jest dosyć romantycznie tam wieczorami. No, byłem dwa razy w sumie w Wenecji, jednego dnia i następnego dnia, więc miałem trochę czasu, żeby zwiedzić przed mistrzostwami trochę to miejsce. Naprawdę piękne, ciasne zakamarki.
O, Rafał Gorszczak dzwoni?
Tak jest,
odbieramy. No, odbierzemy, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Dobrze. Za chwilę. Uwaga, uwaga. To
cześć
jest
Rafał,
na żywo.
Jak coś jesteś na żywo,
na antenie.
Tutaj na antenie i my jesteśmy w NO, jakbyś nas szukał, w środku.
Gdzie?
NO.
Aha, dobra.
Panie Rafale, pan jest w pobliżu już?
No nie, dopiero wyjeżdżam z Kisielina.
A, dobra, to czekamy na pana w takim razie, my z panem Kasprem pogadamy i czekamy, jak pan przyjedzie, to niech pan wchodzi na całego. Ale tu dzisiaj się będzie działo. Jeszcze miał być trener Tomasz Pasek, natomiast on z powodów osobistych dzisiaj nie dojedzie. No dobra, a pan z Rafałem Gorszczakiem widziałem, że pan dwójkami tam po Wenecji kroczył, to gondolę sobie wynajęliście może, mistrzowie świata?
Nie tylko z Rafałem, ale z jeszcze paroma osobami.
Aha, bo na zdjęciach tego byliście.
Tak,
okay.
Tak, dokładnie. Na zdjęciach klubowych to tak, żeby po prostu reprezentatywnie wyglądało, ale gondoli nie wynajmowaliśmy.
Drożyzna podobno.
Podobno tam 80-100 euro za pół godziny. Uh-huh. Tak, jeżeli mam się bawić w przewodnika po tym mieście, to zaczynamy. Piękne miasto, naprawdę. Można sporo zwiedzić, czy to plac, który notabene...
Świętego Marka bodajże, tak?
Dokładnie, który notabene zalało podczas naszego pobytu w Di Jesolo. Jak byliśmy, podobno ten plac zalało, także dosyć nieciekawa sytuacja, ale to są takie sytuacje, które się tam zdarzają. Mm-hmm. My jeszcze trafiliśmy, była piękna pogoda, naprawdę słonecznie, coś jak wczorajszego dnia, około 20 stopni, także naprawdę fantastyczne takie przygotowanie do mistrzostw świata, takie z aklimatyzacją, mogę wręcz to tak ująć.
Dobra, to tak na luzie na początek, teraz trochę poważniej będzie druga część naszej rozmowy. Został pan mistrzem świata, drugi raz, tak?
Drugi raz w gronie seniorów, a trzeci raz, jeżeli chodzi o już tutaj połączyć kategorię juniorów i seniorów.
To jest dla pana jakieś przeżycie, czy normalka właściwie? Bo jak przychodzicie tutaj do nas, to z reguły po sukcesach, więc cały czas macie sukcesy, bo często was tutaj albo gościmy, albo przez telefon rozmawiamy, czyli to kolejne zwycięstwo właściwie w imprezie, to dla pana jest jakieś wydarzenie, czy... Jestem najlepszy, to jest dla mnie rzeczywiście coś normalnego, bez jakiejś ekscytacji.
Z reguły przychodzimy po sukcesach, bo jesteśmy tak zapraszani, ale tutaj też jest
Prawda. Taka
sytuacja...
Bo nie przegrywacie, no to tylko wtedy was zapraszamy.
Ale tu jest też taka sytuacja, że jest to dla mnie ogromne przeżycie. Był to dla mnie najważniejszy turniej w moim życiu, ponieważ... Zdobyć pierwszy tytuł mistrza świata w gronie seniorów, to jest, tak jak już mówiłem w innych wypowiedziach, to jest dla mnie niesamowite przeżycie, ale obronić ten tytuł, to już jest maksymalne przeżycie, ponieważ wszystkie osoby, które gdzieś tam biorą na poważnie sobie swoją karierę w kickboxingu, ich marzeniem i celem jest zdobycie mistrza świata. Ja co dopiero obronić tytuł mistrza świata, to już w ogóle wchodzi na inny level po prostu rozumowania, więc dla mnie naprawdę przeżyłem to bardzo, po samej walce łzy, wzruszenia, mimo że jestem mężczyzną, tutaj nie będę ukrywał, że no rozpłakałem się po prostu jak małe dziecko, widząc moich kolegów i koleżanki z kadry, którzy mieli łzy w oczach, że zrobiłem to dla nich, dla całej Polski, no dla wszystkich, którzy mnie wspierają, także no było to niesamowite przeżycie, które jeszcze notabene tutaj do mnie powoli nie dotarło w 100%.
A jak te walki kolejne w takim razie wyglądały w tej pańskiej kategorii, w tej formule? A więc... Po kolei, tak? Czy było lekko, lekko, ciężko, 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 lekko? Jak to wyglądało?
Po kolei, a więc jako... Mistrz świata, który po prostu przyjeżdża na taką imprezę i bronić tytułu, dostałem na początku wolny los, czyli w pierwszej strefie nie musiałem odbyć pojedynku, przez co tam paru zawodników z mojej kategorii musiało takie pojedynki odbyć, po prostu, żeby przejść dalej.
Mistrz sobie czeka po prostu. Dokładnie, oni walczą, pan
dokładnie,
sobie
dokładnie.
Czeka,
tak? To jest właśnie za tą ciężką pracę, którą się wkłada na Puchar Świata, na Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy, a więc w drugiej strefie, czyli w walce w ćwierćfinale, zostałem rozlosowany z reprezentantem z Kazachstanu, takim bardzo wysokim zawodnikiem, który miał, no, jak na tą wagę, dobre, ale tutaj warunki fizyczne, przeważnie ja jestem najniższy w tej kategorii wagowej.
To jest problem duży?
To znaczy, to nie jest dla mnie problem duży, ponieważ już i z niskimi, i z wyższymi, i w takim samym wzroście walczyłem, ponieważ mam już ponad 200 walk na swoim koncie.
No, ale chodzi mi o to, że ja rozumiem, że jak ktoś jest wysoki, to ma dłuższe ręce, to ma zasięg ramion, zasięg kopnięć większy, więc czy to jest problem w takim bezpośrednim starciu? Że oni trzymają pana na, nie wiem, na duży dystans i jest problem do nich po prostu się dobić, tak mówiąc po ludzku?
Przeważnie, jeżeli ktoś ma takie warunki fizyczne, to stara się trzymać na dystans, ale tutaj w tym przypadku i w tej walce Kazach po prostu był dosyć taki nieustępliwy, bardzo chciał wygrać, zresztą każdy, kto przylatuje na Mistrzostwa Świata, wie po co tutaj jest, to chce za wszelką cenę wygrać, wydrzeć to zwycięstwo, tym bardziej, jeżeli walczy z aktualnym mistrzem świata.
Więc... No i jak z nim poszło, z tym Kazachem w takim razie?
Bardzo ciężka walka, ponieważ 6 dni czekałem na tą walkę, aklimatyzowałem się mimo tutaj Wenecji, potem w Die Solo, patrzyłem się na walki moich kolegów i koleżanek, nie mogłem się doczekać i pierwsza walka jest zawsze taka najtrudniejsza na turnieju, ponieważ chodzi o takie odrdzewienie całego ciała i umysłu. Ciężka walka wydolnościowo i tlenowo. Wygrałem tą walkę 2-1 na punkty, panie redaktorze. Jak schodziłem z tej walki, czułem naprawdę ogromne zmęczenie. Dopiero tutaj też, no, taki turniej, to nie jest jak tylko jedna walka zawodowa, że po prostu przyjdę, zważę się, zawalczę, potem sobie odpoczywam. Tylko po takim zmęczeniu musiałem się odpowiednio zjeść, nawodnić. Następnego dnia, samego rana, już o godzinie 6 było ważenie przed kolejnymi walkami, także trzeba było wstać samego rana, gdzie wcześniej musiałem jeszcze zbijać 2 kg wagi. Tutaj robiłem po prostu ciepłą kąpiel w wannie, potem się ubrałem w ciepłe stroje, żeby to wypocić, także no ból głowy, ból mięśni, wszystkiego, jak to po walce. Tutaj jakieś mikrourazy, kontuzje lekkie, także gdzieś tutaj chcę poniekąd przekazać, jak to może wyglądać, bo to nie jest tylko sukces, jak to może wyglądać, ale że to jest wszystko fajnie.
To ja jeszcze tylko zapytam, zanim druga walka, czy ten Kazach panu zagroził? Bo 2-1 to człowiekowi się wydaje na styk było, tak?
No punktacja była taka, że po prostu ten Kazach, jak wchodziliśmy gdzieś tam w wymiany bokserskie, to po prostu zawieszał się na mnie, przez co ja się z nim zacząłem szarpać i traciłem więcej tlenu, a jeżeli ktoś jest wyższy, to tak jak z praw fizyki, po prostu większy ciężar jest nakładany na moją osobę, więc ja szarpiąc się i troszkę tutaj od drugiej rundy tak właśnie zacząłem się szarpać, straciłem tego tlenu i czułem w głowie, że po prostu nie jestem taki dynamiczny i było mi bardzo ciężko, że tak powiem, coś rozegrać na swoją korzyść, przez co tych punktów mało robiłem, ale ten zawodnik mnie też nie trafiał i mało robił tych punktów. I na moją korzyść po prostu była ta walka pod względem wizualnym i też w sumie bokserskim. A 2-1 na punkty, no po prostu jakaś tam też była rozbieżność w sędziowaniu. Dobra. Nie zawsze. Jeden sędzia się patrzy na akcje bokserskie, drugi na kopnięcia, trzeci na wszechstronność, więc więc to tak
walka
wygląda.
Walka numer dwa, czyli już półfinał w takim razie teraz.
Walka numer dwa, spotkałem się z reprezentantem z Uzbekistanu, który walczył z odwrotnej pozycji. Widziałem, że miał już dwie walki przed tą walką, co my mieliśmy po prostu mieć. Bardzo taki silny, techniczny zawodnik, który kopał mocno stylnie nogi. Wiedziałem, że po prostu muszę się tego obawiać, tym bardziej, że w swojej karierze, nie wiem, może z 10 razy walczyłem z takimi zawodnikami, którzy walczą z odwrotnej pozycji, ponieważ jest to taki ewenement w sportach walki. Mało osób jest z odwrotnej pozycji. Zresztą tak.
Ale jak co to znaczy z odwrotnej pozycji? Bo tak po ludzku, żeby zrozumieć, tak?
No. Z odwrotnej pozycji, czyli że jeżeli ja jestem praworęczny, on jest leworęczny, czyli jak ja mam lewą nogę z przodu, to on ma prawą nogę z przodu. I tutaj też ja muszę chodzić w inną stronę, żeby po prostu uciekać od tej jego mocniejszej nogi, czyli lewej i lewej ręki.
Tu też 2-1, wyrównanie, zawieszanie się na sobie, czy coś innego, zupełnie inaczej
tutaj
walka wyglądała.
Tutaj w tej walce wyglądało to zupełnie inaczej. Odrdzewiłem się po tej pierwszej walce, przede wszystkim w głowie się czułem dosyć pewniej. I walkę wygrałem do jednej bramki i tutaj bardzo mocno uderzałem, bardzo mocno taktycznie do tego podchodziłem. Tutaj tak jeszcze mogę zaznaczyć, że 2 lata temu w sumie dosyć podobnie wszystko wyglądało, ponieważ pierwszą walkę miałem taką ciężką psychicznie, tlenowo i fizycznie, takie odrdzewienie, a w drugiej walce też spotkałem się z zawodnikiem z odwrotnej pozycji. I
historia się powtarza, tak?
No coś takiego może być.
To jesteśmy w finale, tam też się coś powtórzyło?
W finale też się powtórzyło, bo było bardzo ciężko, jak to w każdym finale. Spotkałem się z tureckim wojownikiem, który najchętniej to by chciał mi odciąć głowę. Tak był mocno nastawiony na mnie. Nazywał się... Na nazwisko miał Doug Dagan.
Doug Dagan. Tutaj przyznam szczerze, nie śmieję się z nazwisk, ale jak tak czytaliśmy w wiadomościach Doug Dagan, to jakoś tak tam...
No takie
na śmiech zbierało, no.
To takie właśnie troszkę ciężkie do wymówienia nazwisko, ale wracając do walki, do przebiegu walki, od samego początku leciały przysłowiowo wióry, także no cała hala patrzyła się z niedowierzeniem, bo takiej walki emocjonującej, jaką my daliśmy, to praktycznie nie było na tych mistrzostwach, ponieważ była ciągła wymiana, to co lubią po prostu kibice oglądać. Jasne. Gdzieś tam na walkach zawodowych i tak dalej, jak płacą pieniądze, to chcą widzieć widowisko, krew i tak dalej. No i tutaj właśnie tak było, że no były wymiany bokserskie, były mocne kopnięcia. Pierwszą rundę, wszystko aż do rozpoczęcia trzeciej rundy było na styku. Leciutko przegrywałem tą walkę, a w trzeciej rundzie, jak już ruszyłem, udało mi się trafić mojego przeciwnika, został wyliczony, zdobyłem punkty i potem pewnie już po prostu dowiozłem zwycięstwo do samego końca.
A niech pan powie coś nie o sporcie, teraz wracamy do, nie to, że nie do mniej poważnych, ale do luźniejszych. No, kim pan jest właściwie tak na co dzień, poza tym, że kickbokserem?
Na co dzień...
Pracuje pan gdzieś, bo Rafał Gorszak jedzie z roboty teraz, tak, do nas?
Tak.
A pan co?
Na co dzień jestem przedstawicielem handlowym, pracuję w firmie telekomunikacyjnej. Dosyć taka praca specyficzna.
A co, zachęca pan ludzi, żeby kupili telefon po prostu i sieć wykupili?
Rozmawiam po prostu z ludźmi, mam swoje ulotki, swoje plakaty, wizytówki.
Wygadany pan jest, to nieźle musi być, chyba, co?
Wizytówki. No już pracuję w tej branży ponad 4 lata. Bardzo lubię tą pracę, lubię kontakt z ludźmi, rozmawiać z nimi i po prostu też przede wszystkim lubię, jeżeli tyle, ile zrobię, tyle będę miał.
Poza robotą i tym kickboxingiem, jakieś hobby pan ma, mistrzunią świata, co robi, jak nie boksuje i nie pracuje?
Mam swoją sympatię. Człowiek sportem żyje, sportowiec, ale przede wszystkim też... nawet przed trawą.
Przyszedł Rafał Gorszak jakby, co? On będzie przeszkadzał tutaj jeden pan. A tu tak pięknie o swojej sympatii mówi Kacper Frontczak. Tak. Pan tu siada, panie Rafale, zapraszam. Proszę, jak ma na imię?
Weronika, także Weronika, kocham cię.
O.
Lubimy sobie gdzieś pojechać na dobre jedzenie, nad jakieś jezioro, do kina pójść. No, takie po prostu normalne przeżycia, jak to razem jest się w związku. Jeżeli chodzi o moją osobę, ja lubię dużo rzeczy. Ja lubię wyjść sobie do znajomych, lubię sobie nawet książkę poczytać. lubię bardzo dużo rzeczy. Pograć sobie na konsoli, no jako taki normalny człowiek.
Pan Rafał Gąszczak się taki zdziwiony tutaj patrzy, o czym my tu rozmawiamy, jak tu o kickboxingu miała być rozmowa. Więc szanowny panie Rafał, dzień dobry, niech pan do mikrofonu powie parę słów, bo nie wiem, czy pana będzie słuchać, proszę.
Dzień dobry, witam wszystkich.
To jest drugi mistrz świata. Mistrz świata, też sobie zapisałem, więc odczytam, 94 kilo, tak? Powyżej 94 kilo, kiklajcie. Dzień dobry, gratulujemy. Więc tutaj wiwisekcji tak zwanej dokonaliśmy Kacpra Fronczaka, zaraz pan będzie się spowiadał w takim razie, chociaż najpierw będzie o tym mistrzostwie. Pan przeżył jakoś to mistrzostwo specjalnie, czy normalka już właściwie dla pana, bo tak jak mówię, jak my się spotykamy, to wy zawsze wygraliśmy tu, no, normalka, kolejna walka wygrana.
No dokładnie, przyzwyczailiśmy chyba naszych kibiców do tego, że wygrywamy i zawsze wracamy z tym złotym medalem. Myślę, że to jest to pozytywny aspekt. No jak minęły mi te mistrzostwa, stoczyłem na tych mistrzostwach ogólnie 5 pojedynków, lecz w tym kiklajcie powyżej 94 kilo stoczyłem 3 pojedynki i pierwszą walkę z reprezentantem Niemiec. Była to najcięższa walka, ponieważ była to pierwsza walka turnieju i reprezentant Niemiec był bardzo zdeterminowany do tego, żeby wyrwać mi tytuł, który chciałem obronić, tak? Drugą walkę z reprezentantem Czech był dużo, dużo cięższy ode mnie, no ale tutaj plan taktyczny zagrał i wszystko od początku do końca poszło po mojej myśli. Podobnie było w finale, gdzie mój przeciwnik był dużo większy ode mnie, ale znowu tutaj wykazaliśmy się sprytem i obraliśmy taktykę na tego zawodnika, co poskutkowało tym, że wygrałem i obroniłem tytuł.
Spoczko, tak? Jest złoty medal, ale pan przeżywa to, tak jak mówię, pan Kacper mówił, że płakał tam, że jak skończył, jak zobaczył trybuny, to mu się łzy polały. A pan jak, twardy facet, tam co, tam wzruszenie, ja tu pokażę, że jestem twardzielem.
Największe wzruszenie chyba jak zagrali Mazurek Dąbrowskiego, jak stałem na pierwszym stopniu podium, to jest najbardziej wzruszające, bo usłyszeć coś takiego przed, i wtedy dochodzi do ciebie tak naprawdę, że zostałeś mistrzem świata. No ja obroniłem ten tytuł. No cieszę się z tego tytułu, tak, ale jakby ja zostaję tym samym człowiekiem, nie zmieniam się i jakby moje życie codzienne się nie zmienia, tak, dalej jest praca, treningi i dużo, dużo innych obowiązków, które na mnie ciążą. Jakby cieszę się z tego tytułu.
Ale nie podniecam się jakoś specjalnie.
Ale jakoś specjalnie się nie podniecam. Jest to bardzo, bardzo duże wyróżnienie, bo jakby widzę to, jak rozmawiam z ludźmi, tak? Jacy oni są tutaj, że tak powiem, podjarani, tak? No. Tym tytułem i ja wtedy też to odczuwam, ale osobiście dla mnie, no, był tu mój ogromny cel, który spełniłem i cieszę się z tego, ale przede mną kolejne cele dość duże i też w tym chce się realizować.
Jesteśmy podjarani, bo mistrzów świata w Zielonej Górze za dużo nie ma, więc ta podjarka to między innymi dlatego. Przepraszam, panie Kacprze, teraz pan posiedzi trochę ciszej, a pan Rafał trochę pogada, okej?
Nie ma problemu, odpoczywam.
Okej, a panie Rafale, a niech pan powie, bo pan walczył też tam w light kontakcie, tak? I tam był pan brązowym medalistą. To jako, że trzeba się przywalić do czegoś, no to czemu pan tam nie wygrał? No co to jest?
Wie pan co, no jechałem z takim celem, żeby zdobyć 2 złote medale. Ale tutaj walczyć na jednej imprezie w 2 formułach, no byłem świadomy, z czym to się wiąże, że to będzie duży wysiłek i tak dalej, ale no dopiero przekonałem się na własnej skórze tam na zawodach, co to znaczy, bo w pierwszy dzień walk miałem dwa ćwierćfinały. 2 zwycięskie i dzieliło je 5 godzin, więc tutaj mogłem odpocząć, ale na następny dzień, jak już były te półfinały, miałem półfinał w kiklajcie około 10:30, no i po skończonej walce miałem tylko pół godziny na odpoczynek. No i podczas tego odpoczynku tak naprawdę przewartościowałem sobie te cele, już nie zależało mi tak na wygranej w light kontakcie, skupiłem się tylko na kiklajcie, co też zaważyło na pewno, no wiadomo, no każdą walkę chcę wygrać, ale to na pewno też zaważyło na tym, że nie wygrałem tej walki.
To znaczy pan podszedł jakoś kontakcie. Lżej, słabiej, lżej, mniej zmotywowany do tej...
Chyba mniej zmotywowany do tej walki w light kontakcie, bo jednak ten kicklight jest tutaj moim takim konikiem od 2 lat i chciałem się na tym skupić, więc powiedziałem sobie, że no... najbardziej zależy mi na złocie w Kiklajcie, a to, co w Light Kontakcie, no to zobaczymy, co się wydarzy. No
i przegrał pan półfinał
no
po prostu.
Tak, przegrałem półfinał, jakby wiadomo, że nie byłem z tego zadowolony, bo sportowe ambicje nie pozwalają mi na to, żeby przegrywać jakąkolwiek walkę. Ale stało się, no i jakby zapomniałem szybko o tym i skupiłem się tylko i wyłącznie wtedy na finale.
Jak ten finał wyglądał w takim razie? Jeszcze niech pan opowie.
W tym finale walczyłem z wielokrotnym mistrzem świata i mistrzem Europy, Potocnikiem Blazem, z zawodnikiem ze Słowenii. Spotykaliśmy się już drugi raz na arenie międzynarodowej. Pierwszy raz się spotkaliśmy 2 lata temu na Mistrzostwach Świata, gdzie wygrałem minimalnie na punkty. No tym razem tutaj już wiedzieliśmy, jak on walczy, jak do niego podejść. No i od początku do końca prowadziłem tą walkę punktowo, obijając mojego przeciwnika i nie dając mu szans, żeby się rozpędzić.
Okej, to teraz, jak pan słyszał te dziwne takie nasze rozmowy z panem Kacprem, to teraz chciałem pana zapytać, bo ja pytałem go, kim on jest tak na co dzień, bo my tak was zapraszamy, mistrzowie walczą, mata, ring, tralala, zawodostwo, igrzyska, a nie wiemy, kim wy na co dzień jesteście, dlatego zapytałem pana osobiście, kim pan, panie Kacper, jest. Teraz pana, panie Rafale, zapytam, bo tyle razy się widzieliśmy, ja wiem, gdzie pan pracuje i mniej więcej coś tam o panu wiem od trenera Baska, bo tam sobie o was tam pogadujemy, ale niech pan ludziom powie, kim jest jeden z naszych dwóch mistrzów świata tak na co dzień, tak normalnie, osobiście.
Okej, czy mogę wymienić nazwę firmy.
Nie. Zabroniłem panu Kacprowi również tego, to robić.
Nie, no śmieję się. Na co dzień tak. Na co dzień pracuję w dużej firmie na terenie Zielonej Góry.
Telekomunikacyjna firma, tak?
Nie. Ja pracuję w firmie logistycznej.
Aha, to ja pomyliłem. Ostatnio widziałem pana na tle firmy, na strefie u nas i to chyba napis był taki, który mnie zwiódł. To proszę mówić więcej w takim razie. To mnie pan też z błędu wyprowadzi.
Firma z zielonym logo, z bucikiem w logu, tak? Więc tutaj można się domyśleć, jaką firmę chodzi.
Nie domyślamy się.
Tak, więc pracuję w logistyce od poniedziałku do piątku, skończyłem też studia, jestem inżynierem logistyki.
A co to znaczy tak na co dzień ta logistyka, na czym polega w tym przypadku?
W tym przypadku, no zajmujemy się zaopatrywaniem firmy.
Nie, ale pan siedzi przed komputerem i wysyła te buciki zielone,
nie.
Jest komputerowcem i programuje
jakby nasz dział zajmuje się wspomaganiem procesów wewnątrz firmy, tak? Żeby karton, który dochodzi do pana, do rąk, żeby on był dostępny na stanowisku pracy operatora. Okay. Więc w tym kontekście, no jest to duża skala, patrząc na to, jak tutaj firma się rozwija, no i jakimiś tam mniejszymi rzeczami, które też są ważne.
To ta firma to jest jeszcze zielonogórska, czy już nie właściwie? Jak to jest?
Teraz już nie, bo przeszli pod spółkę akcyjną większej firmy, więc już nie jest zielonogórska.
Nazwy będziemy tutaj, nie będziemy używać. Okej. Okay. A tak na co dzień, poza robotą i kickboxingiem, to co pan jeszcze robi?
Mam jakieś tam, prowadzę własną firmę.
Jeszcze?
Prowadzę treningi personalne również. No i skorzystam z wolnego czasu, jeżeli taki jest. Oglądam, nie wiem, filmy, seriale, czy się doedukowuję w różnych tematach, które mi są potrzebne, żeby rozwijać siebie, czy swój biznes. Mam też, jak tutaj Kacper wspomniał o sympatii, to również mam sympatię. Mam dziewczynę Darię, chciałbym ją serdecznie pozdrowić.
Najlepiej dzisiaj dziewczyny na tym wyjdą.
Wspieramy się mocno nawzajem, ona też jest mocno w sporcie. Niedawno swoje studio treningowe otworzyła, to też jej przy tym bardzo mocno tutaj pomagałem i oboje się wspieramy, że tak powiem, idziemy razem do góry.
To jakieś hobby pan ma, nie wiem, w kuchni jest pan jakimś genialnym kucharzem, czy nie wiem co.
Nie mam czasu,
co na jakieś
hobby. Nie mam czasu na jakieś szczególne hobby. Myślę, że moje hobby i moja pasja to jest sport, bo ja się tym bawię, tak? Ja nie robię tego dla pieniędzy, ja nie robię tego, żeby z tego żyć, tak? Tylko to jest moje hobby, moja pasja, ja się tym bawię.
A to niezła pasja, jak można oberwać nieźle, tak?
No, to... jedni lubią to, inni skaczą ze spadochronów i też ryzykują jakieś, nie wiem, swoje życie i zdrowie. A ja robię to, bo no mówię, nie traktuję sportu na tyle, że tak powiem, zarobkowo, tak? Że to mi musi dać pieniądze, bo to nie jest tylko kickboxing, ale nie wiem, chodzę na siłownię czy na crossfit, poznaję ludzi, ja się tym bawię tak naprawdę. To nie jest dla mnie coś, co ja muszę robić, bo jakbym chciał, tak, no to ja bym to skończył, po prostu. To jest moja pasja, ja nie jestem zobowiązany wobec tak naprawdę nikogo, no oprócz mojego trenera, który poświęcił część swojego życia dla mnie i ja dla niego również, i my jesteśmy wobec siebie zobowiązani, ale jakbym pewnego dnia wstał i powiedział sobie, że już mi się to nie widzi, no to nie jestem zobowiązany z żadnymi umowami sponsorskimi, niczym takim jak umową o pracę, tak, u siebie, że mam kilka miesięcy wypowiedzenia, tylko po prostu nie chcę, to nie robię, a to jest moja pasja, to fajnie się z tym spełniam.
Dobra, ale jeszcze powiedzcie, bo pan powiedział, że dla pieniędzy pan tego nie robi. Okej, okay. Natomiast pan Kacper dla pieniędzy, rozumiem, walki zawodowe rozpoczął, bo walka zawodowa była niedawno, zdaje się, w hali CRS, tak? Czy ja dobrze mówię, czy nie?
Była walka zawodowa, walczyłem tutaj na galach Makowski Fighting Championship.
Zarobił pan na tym?
No, zarobiłem, tak, okay. Jasne, że tak.
Rozumiem, że to jest jakaś przyszłość przed panem Kacprem, a czy przed panem Rafałem też? Powiedzcie obaj, jaka jest wasza przyszłość, jeśli chodzi o zawodostwo i czy bo to była gala MMA chyba, tak? Bo to była...
Nie, to była gala zawodowego kickboxingu. Makowski Fighting Championship, organizowana przez Tomka Makowskiego.
No, tam chyba różne formuły są, zdaje się, tak? Na tych galach. No nieważne, mniejsza z tym, ale rozumiem, że w kickboxingu pan zawodowo będzie walczył, czy w jakiejś MMA na przykład w tej chwili jest tak strasznie modne? I potem pan Rafał, proszę od razu, żeby płynnie w tym kierunku przeszedł z odpowiedzią.
Ja jestem takiego zdania, że jeżeli robię to, co kocham, to i będą wyniki, to prędzej czy później przyjdą z tego pieniądze, jakieś tam po prostu korzyści materialne. Tym bardziej, że no tutaj dużo firm też lokalnych mnie troszkę wspiera w tym, co robię.
Nie, ale ma pan jakąś taką rozpiskę, że w najbliższym czasie jakieś kolejne walki zawodowe
to
będą?
Znaczy, tak od stycznia na cały rok mieliśmy z trenerem tutaj rozplanowane wszystko, co jak, ale nie myślałem nic dalej na razie po Mistrzostwach Świata, co będzie. Dopiero myślę, trener chce mi też dać tutaj się nacieszyć, tym wszystkim odpocząć psychicznie, fizycznie i będziemy myśleć, co dalej będziemy po prostu tutaj tworzyć. Ale jeżeli wracając do tych zarobków w walkach zawodowych, to nie walczę typowo tylko i wyłącznie dla pieniędzy, jeżeli chodzi o walkę zawodową, ale przede wszystkim walczę też po to, żeby się rozwijać, ponieważ no jeżeli jest walka zawodowa, walczę bez ochraniaczy na piszczele, bez kasku i tak dalej, jest to coś innego niż taka walka amatorska, bo też jest ona na dłuższym dystansie.
Znaczy, żeby pan nie odczytał, że ja tu zarzucam, że ktoś zarabia, bo
nie, no, jasna sprawa,
o to w tym zawodowstwie chodzi, tak? I o to w tych walkach chodzi, ale rozumiem, że w tym kierunku jakoś zaczyna pan iść, zaczynacie iść.
Ale podsumowując tutaj, panie redaktorze, no na pewno nie zarabiamy tyle, co żydlowcy czy koszykarze, więc tutaj nie ma to nic do...
W początkowej fazie, bo potem być może się okaże, że jakaś taka kasa na was spłynie, że...
Być może, no tego życzę sobie, tego życzę Rafałowi, jeżeli by walczył w walkach zawodowych i innym zawodnikom, którzy są w sportach walki i po prostu oddają swoje zdrowie, bo każdy, kto gdzieś tam miał do czynienia ze sportami walki, wie, że jesteś tylko ty sam i tylko ty sam po prostu możesz na tym ringu zrobić robotę, więc jesteś uzależniony tylko od siebie, więc jest to naprawdę psychicznie i fizycznie ciężki sport.
To teraz pan Rafał w takim razie, to jak to u pana wygląda? Bo już zrozumiałem, że to nie jest jakby te walki, to nie jest pański numer jeden, nazwijmy to, czy nie jest pan tak przywiązany, natomiast jeżeli się zaczną pojawiać, bo rozumiem, że gdzieś jest taka perspektywa, tak, walki i to za niezłe pieniądze, to może się tak okazać, że to jednak będzie numer jeden, czy raczej nie?
No w moim przypadku walki raczej nie będą moim numer jeden, jeżeli chodzi o zarobki. Gdzieś tam parę lat temu określiłem sobie inną drogę. Stąd też właśnie to, że poszedłem na studia i zrobiłem tytuł inżyniera i kształcę się w innych tam aspektach mojego życia, czy jak wcześniej powiedziałem, to prowadzę swój biznes. Więc nie mam parcia na to, żeby walki zawodowe dawały mi pieniądze.
No ale jak przychodzi ktoś i mówi kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, to już jest jakiś magnes, tak?
Tak mówię, ale z drugiej strony nie będę odmawiał walk, które jakby, jak ktoś będzie chciał mnie zobaczyć w ringu, tak, i da dobre pieniądze, no to na pewno się zgodzę, ale tutaj jakieś tam, że tak powiem, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale że małe stawki nie wchodzą w grę, no bo to...
No ale wiecie, jak ja widzę te gale, które potem Polsat na przykład organizuje, tak, potem jakieś pokazuje oglądalność tam ileś set tysięcy, to ja rozumiem, że tam stawki już zupełnie inne i inne idą niż, jak my tu mówimy, jakiś drobnych, tylko tam poważne stawki idą. Już nie mówię o tych fame MMA, które tam dzieciaki siadają przed telewizorem i tam oglądają, bo moje dziecko nawet leci do koleżanek i tam czwórkę, ten taki i owaki, ale chodzi mi o poważne gale, tak? Tak. To jest jakiś magnes?
Myślę, że jest, ale no tak jak mówię, nie do końca mnie to przekonuje, żeby walczyć zawodowo i mieć z tego pieniądze. Po prostu nie czuję tego, bo tak jak wspomniałem, robię to z pasji, tak? I nie chcę jakoś tam bardzo mocno, bo tak się traci zdrowie na tych walkach zawodowych, tracić tego zdrowia. Ale no tak jak mówię, to jest w moim przypadku i jakoś nie motywują mnie nawet tam bardzo, bardzo duże pieniądze, żeby tylko i wyłącznie wejść w te walki zawodowe.
Okej, powiedzcie jeszcze na koniec, bo pan Kacper rzucił, że wy jesteście w rodzinie olimpijskiej już, tak? A jaka jest perspektywa właściwie kickboxingu na Igrzyskach Olimpijskich? To jest jakoś jasno, konkretnie określone, bo nie powiedziano do tej pory, że w Paryżu będzie kickboxing, tak?
Jeszcze nie powiedziano, to prawda, no jesteśmy w rodzinie olimpijskiej, więc przeszliśmy całą tą akceptację, tak, naszego sportu, jakby dojścia do rodziny olimpijskiej. No teraz tylko czekamy, aż nasz sport wejdzie na olimpiadę i będziemy musieli, nie wiem czy w Paryżu będziemy, czy jako sport olimpijski, czy jako pokazowa.
Być może.
Bardzo prawdopodobne, że pokazowa. Na pewno jesteśmy na Igrzyskach Europejskich, które odbędą się w 2023 roku w Krakowie. To na pewno. A co do olimpijskich, no my też czekamy na jakieś tam informacje, tak? Jakie formuły, jakie wagi, czy wszystkie, czy nie wszystkie i tak dalej.
No właśnie, bo tam by się tłumy pojawiły tych zawodników, przecież dokładnie. Tych formuł jest ile? Cztery, pięć? Takie podstawowe, nazwijmy to?
Formuł podstawowych jest sześć, sześć formuł podstawowych, no to będzie trochę... Teraz na zawodach było zgłoszonych powyżej 3000 startujących chyba.
Na Mistrzostwach Świata.
Na Mistrzostwach Świata.
Ty głoszę, tak?
Tak.
Ja dodam jeszcze, że na Igrzyskach Europejskich, co właśnie, tak jak Rafał powiedział, w 2023 roku będą, to są tylko trzy formuły. Generalnie, ale...
Czyli jakie?
To są dwie na macie, czyli dokładnie point fighting i light contact, i jedna formuła ringowa, czyli full contact, czyli w długich spodniach tam się walczy. Czyli dosyć co innego niż to, co na walkach zawodowych się widzi, że można kopać kolana i tam kopnięcia na udo. Ale jeszcze mogę dodać, że w przyszłym roku, 2022, jest The World Games, czyli te igrzyska sportów nieolimpijskich. I też tam będzie kickboxing brał udział i to będzie w Birmingham w Stanach Zjednoczonych.
Okej. Okay. No dobra. No. Ja w sumie chyba wam podziękuję, panowie, na dzisiaj. Dużo ładnie powiedzieliście, także spotykamy się po waszych następnych sukcesach. No. Rozumiem, ale teraz zdaje się do końca roku chyba nic nie ma poważnego, tak? Na początku roku do lutego chyba nie ma żadnych zawodów poważnych, dobrze pamiętam?
Do lutego nic nie ma rozplanowane, jeżeli chodzi o kalendarz Polskiego Związku Kickboxingu, jeżeli chodzi o jakieś Mistrzostwa Polski czy Puchary Polski, ale już od stycznia mamy zaplanowany obóz kondycyjny tutaj z Akademią Sportu Walki na Kodzielna Góra, gdzie będziemy jak tradycyjnie co roku na cały tydzień wyjeżdżać do Centralnego Ośrodku Przygotowań Olimpijskich do Wałczu i tam będziemy przygotowywać się na kolejny rok, ponieważ no nie spoczywamy. Przeżywamy na laurach, lecimy dalej i tutaj...
Bijemy dalej.
Dokładnie.
Dokładnie. I będziemy się spotykać z kolejnymi złotymi medalami. Mamy nadzieję, że w większym gronie, bo jest taka perspektywa.
Właśnie ja zawsze trenera pytam. Trener, że no dobra, Frączak, Gąszczak, okej, ale gdzie następni? No i on mówi, już się rodzą, ale na Mistrzostwa Świata tylko tych dwóch jedzie. Kto następny pojedzie według was z waszego klubu? Tak z nazwiska, kto tam ma największy talent?
No zobaczymy. Zobaczymy. Jest trochę fajnych młodych osób, które się rozwijają, trenują regularnie.
Mówcie, trenera nie ma, możecie wszystko mówić dzisiaj. Nie, ale jest szansa, są tam tacy ludzie, którzy mogą się na szerzej wybić, czy na razie jednak tylko Polska?
Tak, to myślę, że są. No tutaj to są młodzi chłopacy czy dziewczyny, więc oni no na razie trenują i jakby fajnie, regularnie przychodzą, widać, że mają zacięcie, jak jeździmy na turnieje, no to widać, że chcą wygrywać, że mają serce, dają z siebie wszystko, więc to jest bardzo dobry prognostyk na to, żeby w przyszłości jechali na imprezy rangi międzynarodowej.
Bo to jest też taki sport, że przychodzi taki czas, że człowiek sobie mówi, czy to chce robić. I wtedy trzeba zadecydować.
Jasne. Kacper Frączak, Rafał Gąszczak, mistrzowie świata po raz drugi i pan Rafał jeszcze brązowy medalista. Dziękuję serdecznie, dobrego weekendu, lekko wydłużonego życzę. Wszystkiego dobrego, dzięki. Wszystkiego
dziękujemy dobrego. I pozdrawiam wszystkich serdecznie sympatyków sportu walki. I
wow.
Wszystka, i całego sportu.
Dziękuję serdecznie.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.